Nech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W Radiu Maria rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat honor i pamięć żołnierzom wyklętym. Nasi goście, pan Tomasz Antoni Rzek. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Antoni Rzek jest dyrektorem teatru Nie Teraz oraz autorem scenariusza i reżyserem spektaklu Wyklęci. Jest też pani Agnieszka Rodzik. Witam panią.
Szczęść Boże.
Pani Agnieszka jest aktorką teatru Nie Teraz. To tak na chwilę można powiedzieć, to zaangażowanie w konkretne dzieło, ale tak na co dzień jest studentką filologii
w Rzeszowie, jak się zorientowałem
już wcześniej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Tak powiedział kilka lat temu Lech Kaczyński, prezydent świętej pamięci naszej ojczyzny. Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Można powiedzieć, jesteśmy tak w przeddzień tego święta. W wielu miejscach już nie tyle, że świętujemy, ale wspominamy i idąc za naszym tytułem próbujemy przez tą naszą aktywność, przez naszą pamięć wrócić honor tym, którzy zostali go pozbawieni przez system, który w Polsce po wojnie zafunkcjonował. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele, rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę. Przez wiele lat była, przepraszam, ogromna cisza. Nawet rok 89 na to można powiedzieć, bo wielu mówi, że to taka odwilż nie pozwolił. Czekaliśmy jeszcze kolejnych ponad 20 lat. Panie dyrektorze, pan razem z, można powiedzieć, przyjaciółmi, ale tymi, którzy rozumieli, podjął się tego, by wyreżyserować spektakl Wyklęci. Mówiliśmy też w telewizji Trwam, że on pokaże się na antenie telewizji Trwam w piątek po 22.40. Co pan chciał ukazać przez to konkretne dzieło? Dlaczego? Dlaczego pan się tego podjął?
Pytanie jest jednoznaczne. Odpowiedź na nie troszkę bardziej złożona, bo to kilka powodów jest, dla których ten temat pojawił się w naszych pracach. Ale sądzę tak z perspektywy już czasu i faktu, że mamy parę miesięcy od premiery spektaklu Wyklęci, że tym najważniejszym powodem była chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie, które należy traktować uniwersalnie. Jak oni to wytrzymali? Jak to jest możliwe, że ludzie, których pozbawiono nadziei, pozbawiono często własnego domu, myślę tutaj na przykład o tych wielu milionach Polaków, których wysiedlono z Kresów, których często pozbawiono możliwości kontaktu z rodziną, kiedy byli w konspiracji. Jak ci wszyscy ludzie, często męczeni w więzieniach, często ścigani, ukrywający się całymi miesiącami, jak oni byli w stanie wytrzymać to wszystko dla ojczyzny? Jak mocny musiał być w nich ogień wolności i wiary w to, co czynią? To pytanie dręczyło mnie dosłownie, kiedy siedziałem nad materiałami i konstruowałem scenariusz tego spektaklu. I ja myślę, że to pytanie, odpowiedź na to pytanie powinna nam towarzyszyć też w tej refleksji, którą ojciec przywołał jako wprowadzenie do w przeddzień Dnia Żołnierza Wyklętego. Dlaczego? Dlatego po prostu, że nam ciągle potrzeba odpowiedzi na takie pytanie. Nam, Polakom, żyjącym tu i teraz, a szczególnie myślę ludziom młodym. Bo życie bez takiej odpowiedzi, bez takiego konkretu, który wynika z, właśnie ze zdecydowania się na określony styl życia, na życie w wolności i prawdzie, a tak o tym trzeba myśleć, jest życiem chyba straconym. Ten spektakl miał dać na to odpowiedź, on daje na to odpowiedź, tak sądzę. I te już nasze prezentacje, które mamy za sobą i spotkania z publicznością, mówią, że to się sprawdza. Że jest możliwe odszukanie w losach tych ludzi, i to wcale nie takie trudne, odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że oni wytrzymali. Chyba najprościej, najkrócej będzie odwołać się do tej naszej polskiej triady. Bóg, honor i ojczyzna. Ona w zasadzie w najlepszy sposób odpowiada na to pytanie. Trzeba bardzo mocno było mieć w sobie Boga i wiarę, aby móc wytrzymać to wszystko. Trzeba było bardzo mocno kochać ojczyznę, aby z tych dwóch spraw móc zdefiniować w sobie honor, który nie pozwalał na zdradę, zaprzaństwo, który nie pozwalał na to, aby o naszym życiu zadecydował konformizm i tak zwana mała stabilizacja. To było pokolenie ludzi, można powiedzieć, przeznaczonych na straty, a jednocześnie ludzi, którzy nie pozwolili na to, aby ta strata była bez znaczenia. Tak to widzę.
I jak udało się znaleźć ludzi, którzy to rozumieją? Myśmy też w telewizji mówili o tym, że ta premiera tak w kwietniu zeszłego roku odbyła się na Mokotowie, w takim też i znacznym miejscu.
No, chyba w najbardziej znaczącym dla pamięci tamtego czasu więzienie na Rakowieckiej, tak to w skrócie się nazywało, areszt śledczy Warszawa Mokotu, funkcjonujący cały czas, w zasadzie od czasów carskich. W okresie powojennym uznany dzisiaj już przez historyków za największą katownię ubecką, katownię, w której zginęło setki, a nawet tysiące Polaków, którzy powiedzieli nie temu systemowi, który tu przyjechał na czołgach z Moskwy. Tutaj ich przesłuchiwano, tutaj odbywały się sfingowane sądy, tutaj też do nich strzelano. Do dzisiaj istnieje to miejsce, ta piwnica, którą zresztą wspólnie z aktorami odwiedziliśmy. Tam, gdzie w głowę strzelono Pileckiemu, wszędzie Lożowi. To wszystko, te mury niosą w sobie tą niezwykłą energię tamtego czasu. Wystarczy tylko ich dotknąć. I to, że mogliśmy zrealizować naszą premierę właśnie w tym miejscu, to niezwykły dar Boży, bo no, trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do oddania hołdu tym ludziom, no, przez artystów, przez tego typu temat zaklęty w spektakl teatralny. To się udało.
A ci młodzi ludzie, tacy jak Agnieszka, która jest razem z nami, aktorzy, którzy też próbowali wczuwać się w rolę nieprostą, niełatwą.
To prawda. I tutaj muszę odnieść się do miejsca, które było miejscem naszej premiery. To jest coś w rodzaju spotkania z żywą historią. To zupełnie na człowieka oddziałuje w inny sposób. I jeszcze podczas naszego spektaklu jedna z osób powiedziała, że ona tutaj mieszkała. To naprawdę, naprawdę proszę uwierzyć, mimo wszelkiego stresu, mimo zdenerwowania, no, pozwala to przezwyciężyć te emocje i wierzyć w to, że to, co robimy, faktycznie ma sens, że to jest wartościowe, że to jest bolesna, ale ważna działalność. I to miejsce i spotkanie z tym człowiekiem, to naprawdę...
Agnieszka mówi o zmarłym parę miesięcy temu pisarzu, dramatopisarzu Januszu Krasińskim, który był na premierze na Rakowieckiej naszego spektaklu, był jednym z widzów. I trzeba o tym pamiętać, że był działaczem niepodległościowym, członkiem Szarych Szeregów w okresie okupacji. Po wojnie także działał w opozycji niepodległościowej. Trafił do tego więzienia, został na niego wydany wyrok śmierci, siedział parę miesięcy w celi śmierci, właśnie tam na Mokotowie. Potem, jak w niektórych przypadkach, szczęśliwie zamieniono mu to na dożywocie i później po kilkunastu latach pobytu w różnych więzieniach wyszedł na wolność. Niesamowity człowiek, niesamowite spotkanie i świadomość tego, że parę miesięcy później zmarł. Ale to, co tam powiedział do nas po spektaklu, nosimy w sobie bardzo mocno. A powiedział to publicznie. Jeżeli już, Agnieszko, przywołałaś pana Krasińskiego, to dopowiedzmy to do końca. Oklaski po spektaklu, publiczność dziękuje w ten sposób aktorom i nagle wstaje starszy człowiek i wychodzi na środek. Oklaski się zatrzymują i on się przedstawia, zaczyna od takich słów: ja tutaj mieszkałem. No, dreszcz przebiega po plecach i on potem w paru zdaniach mówi coś, co jest największą nagrodą dla mnie jako człowieka, który pisał scenariusz, reżyserował ten spektakl, i jeszcze większą nagrodą dla aktorów, którzy kreowali rolę w tym spektaklu. I mówi, że siedząc tutaj na widowni, on momentami zapominał o upływie czasu, że on nigdy nie myślał, że doczeka takiej chwili, że w teatrze zobaczy swoich kolegów, swoje koleżanki dokładnie tak i w taki sposób, jakimi oni byli wtedy, kiedy byli młodzi. Że odrodzą się w nim te uczucia, ta miłość ojczyzny, ta chęć walki, że no miał takie swoiste déjà vu. On po prostu wrócił dzięki naszemu spektaklowi do tamtego czasu. Bardzo nam dziękował. To było niesamowite przeżycie i no największa nagroda, jak powiedziałem wcześniej.
Mówiliśmy na temat wyklętych. Dlaczego wyklęci i jak gdyby nie chcemy tego zmieniać, chociaż to taka, można powiedzieć, nomenklatura tych, którzy ich wykleli, którzy ich pozbawili nie tylko życia, ale honoru, chcieli też pamięci, skrzywdzili też bardzo często ich bliskich. Tą krzywdę ci bliscy przeżywają do dzisiaj, a nie niezłomni, niepokonani.
Tak, mówiliśmy o tym i chyba zgodziliśmy się wspólnie już wtedy, że to słowo wyklęci stało się jak taka męczeńska korona dla tych ludzi. Że to słowo ich uszlachetniło, że użyte w negatywnym znaczeniu urosło do rangi symbolu i tak naprawdę w tej chwili zrosło się z nimi jak taki krwawy ryngraf i świeci nam naprawdę jako swoista gwiazda przewodnia w wyborach, których powinniśmy dokonywać w życiu. To jest naprawdę adekwatne słowo do tego, co wszyscy ludzie chcący prawdy, wolności przeżywają i czują. Jest swoiste wyklęcie takich ludzi, ludzi wierzących w Boga, ludzi wierzących w wolność, w sprawiedliwość, ale to wyklęcie ma wymiar, no właśnie, jak najbardziej pozytywny. To naprawdę dobre i mocne słowo.
Pani Agnieszka, dla pani, dla młodego pokolenia?
Dla młodego pokolenia, które tak naprawdę poszukuje autorytetów, ja o tym już mówiłam chwilę wcześniej, wyklęci są takimi bohaterami dnia codziennego, wrzuconymi właśnie w wir historii. I oni mają własne sprawy, własne problemy, a mimo wszystko wybierają to, co najważniejsze dla nich, to, co wynieśli z domu, to, co czują, czyli właśnie tę miłość do ojczyzny, tą chęć poświęcenia nawet własnego życia. Dlatego myślę, że można obserwować wśród młodzieży właśnie taki zwrot ku wyklętym i oni, myślę sobie, coraz częściej przestają być wyklęci w takim sensie, w jakim chciano zrobić z nich, czyli wyrugować ich właśnie ze świadomości. Przestają być wyklęci i zaczynają istnieć jako konkretne osoby wykonujące to, co im w duszy grało, to, co czuli i to, co robili.
Temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, honor i pamięć. Co możemy uczynić? Pan dyrektor z swoimi współpracownikami, sektorami podjęliście się pokazania tego w spektaklu Wyklęci. Ale co dzisiaj można czynić? Bo nawet w tym programie telewizyjnym ludzie wspominali, że młodzież nawet nie jest taka zła, bo przecież kibice, którzy nie tylko chodzą na mecze, ale próbują ukazywać to piękno historii, dbają też o tych, którzy tą historię stanowią, dbają o miejsca pamięci narodowej, że tego jest bardzo wiele. I chociażby ten oddźwięk, którego dostrzegamy, ta potrzeba pani doktora Alicja Paczowska-Hauke z IPN-u, która była razem z nami, też wspomniała o tym, że to ją młodzi ludzie z uniwersytetu poprosili, by ich przygotowała na przeżywanie tego święta żołnierzy wyklętych 1 marca.
Tak, to jest jedna z form, że możemy docierać poprzez tą podstawową edukację, że to jest niezwykle ważne, że możemy pamiętać o tych ludziach, docierając do miejsc, w których spoczywają, do ich grobów. Jak wiemy, wielu grobów odnaleźć nie można. Często są to tylko symboliczne pomniki i mogiły. No, o to starali się ci, którzy ich mordowali, aby właśnie nie byli tym symbolem. Ale to bardzo ważne, że młodzi ludzie o tym pamiętają, że na przykład tak jak teraz po tym akcie wandalizmu na pomnik Inki stojący w Krakowie, spontanicznie utworzyły się warty przy tym pomniku i teraz właśnie na progu Święta Żołnierzy Wyklętych to urosło do rangi swoistego symbolu, że odkrywa się w różnych środowiskach lokalnych tych żołnierzy i oddaje się im hołd, że jest bardzo wiele samorządów w Polsce, dla których honorem jest mówić o tym, że w ich regionie, w ich gminie ktoś taki czy spoczywa na cmentarzu, czy tutaj walczył. To naprawdę w Polsce od paru lat ruszyło i zaczyna mieć wymiar kreatywny edukacyjnie i kreatywny emocjonalnie. Ci kibice, o których ojciec wspominał, dla nich jest to odwołanie się do ludzi, dla których honor był niezwykle ważny. Honor, odwaga, jednoznaczność w dokonywanego wyboru. No i wolność. I wolność, która im świeciła jako coś najważniejszego. To nie jest pusty romantyzm, o który się oskarża Polaków. To jest bardzo konkretne zdefiniowanie drogi życiowej, którą się podąża. To jest coś pięknego. Jeżeli sobie to mielibyśmy odjąć, no to co nam pozostanie?
Drodzy Państwo, dzisiaj nasi goście z Tarnowa. Pan Tomasz Antoni Rzek, dyrektor teatru Nie Teraz, autor scenariusza i reżyser spektaklu Wyklęci i pani Agnieszka Rodzik, aktorka teatru Nie Teraz. Zapraszamy. Chcemy współtworzyć program Honor i Pamięć Żołnierzom Wyklętym. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają nas poza granicami Polski, 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66.
Prawdziwe żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Witam serdecznie zgromadzonych w studio. Telefon jest Lublina Anna. Ponieważ niedawno włączyłam radio, więc usłyszałam tylko temat audycji. I to młodzi ludzie są w studium.
No i jest jedna młoda osoba i jeden poważny już człowiek.
W moich rękach wczoraj dostałam książkę, nie wiem czy Państwo kojarzycie, tutaj z terenu Lublina i tutaj z tych obszarów. Dostałam książkę Wyklęci właśnie, tytuł o wydawnictwo Karta. To jest bardzo świeża rzecz o żołnierzach wyklętych tutaj z tego regionu. Powiadam, a ja miałam szczęście, zaszczyt studiować z synem kapitana Brońskiego. Nie wiem, czy Państwo to nazwisko coś mówi. To był, ten człowiek to był rzeczywiście niezłomna postać. Był zastępcą majora Dekutowskiego Cichociemnego z terenu właśnie Lubelszczyzny. Książka jest wstrząsająca o tyle, że tam są fakty opisane i bestialstwo potworne. A ja mam, jestem córką szefa, właściwie dowódcy oddziału AK z tego terenu właśnie Lubelszczyzny. Mój tata nie miał możliwości działać, bo wrócił dopiero pod koniec 48 roku bodajże z Riazania, wywieziony razem z generałem Tumidajskim. Ale o co mi chodzi? Bo Państwo robicie spektakle, robicie może inscenizacje. Ja mam oryginalne, stamtąd przywiezione z tej nieludzkiej ziemi rekwizyty. To dla mnie jest ogromnie cenna pamiątka. Łącznie proszę sobie wyobrazić z butami oryginalnymi, których więźniowie wracali do Polski, jeżeli w ogóle wracali żywi. Więc te buty są oryginalne, one są zabezpieczone. Mam również menażkę, która, no to wstrząsające są dowody tego pobytu tam właśnie. I łyżkę niezwykłą zupełnie, w której jest wyrzeźbione są monogram taty i data zaprzysiężenia. I jeżeli byłoby to przydatne, czy do lekcji ewentualnie, bo wiem, że młodzież, ja tu miałam spotkanie w gronie właśnie osób właśnie z synem pana kapitana Brońskiego. On organizował właśnie z kibicami między innymi tutaj z Węcznej. Nie wiem, czy to jest klub, czy to są ludzie po prostu i właśnie oni mają to odniesienie, to o czym Państwo wspomnieliście, do wielki szacunek i do przyszłości i do historii tej prawdziwej, pisanej ludzkim życiem. Więc nie wiem, czy takie rzeczy mogłyby być przydatne, bo Państwo jesteście z Tarnowa?
Tak.
No właśnie.
Tak, z Tarnowa jesteś.
Więc jeżeli ewentualnie byłby jakiś kontakt, czy możliwy, to ja bym chętnie podzieliła się z tym oczywiście do wprost, bo to jest niesamowita rzecz widzieć, dotknąć tych rzeczy właśnie, tych pamiątek.
Pani tak, jest z Lublina, tak? Dobrze usłyszeliśmy.
Tak, tak.
Będziemy mieli okazję w lipcu w Lublinie z innym naszym spektaklem być. Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc z Panią się spotkać. Już dzisiaj Panią zapraszam. Dokładnie w dniu 12 lipca, godziny nie znam, miejsca też nie znam, będziemy tam ze spektaklem Ballada o Wołyniu.
Świetnie.
I jeżeli pani zechce dotrzeć, musimy w jakiś sobie tam kontakt, najłatwiej nasz kontakt na naszej stronie internetowej znaleźć, tam jest też adres e-mailowy, jakby pani zechciała napisać, to ja na pani adres zwrotny przyślę szczegółowe informacje dotyczące tego spektaklu i tego miejsca i godziny i pewnie Dzięki. Się nam uda spotkać i to, co pani mówi o tych przedmiotach, które no, należy traktować jako relikwie, to jest niezwykle ważne. One niosą w sobie energię niebywałą i możliwość. My często robiąc naszą robotę teatralną, ją puentujemy na zasadzie takiej lekcji teatralnej i rozmawiamy z widzami, szczególnie młodymi po spektaklu i to, o co pani proponuje, jest niesamowite. Już się cieszę na nasze spotkanie. Proszę o maila, którego pani znajdzie na naszej stronie internetowej. Strona internetowa, może i dla innych słuchających, www.nieteraz.pl.
Dziękuję serdecznie w takim razie. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Lublina. Mam uwagę. Zaczynając audycję, powiedział ojciec o ludziach, których zniszczył system. Moim zdaniem to jest niebezpieczny eufemizm. To nie system. System nie jest niczym żywym. System nie ma pistoletów. Tak nie należy chyba mówić, bo to jest niebezpieczny ogólnik z zakresu nowomowy.
Chociaż później poprawiłem, że zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach.
Właśnie.
Podeszli tak na wieczną wartę. No i też no, problem chociażby z tą naszą pamięcią, tak, z tym przebijaniem się, bo pukali pewnie do wielu drzwi, by Wolna Polska oddała w końcu im hołd. Przez lat odpowiedzią była jedynie cisza. Więc tacy goście, jak są dzisiaj u nas, czy myślę państwo, prawda, pomożecie w tym, żeby to nie tyle było rozpropagowane, o, ktoś nam tak szybko odszedł, ale żeby też przez nas ta historia mogła zaglądać pod niejedną strzechę. Panie dyrektorze, takich inicjatyw jest pewnie wiele. Przed chwileczką też słuchaczka powiedziała o tej książce, nowa książka. Też pani doktor mówiła o tym, że IPN też wydaje wiele, chociażby zajrzeć nawet na stronę IPN-u, czy bydgoskiego, czy innego oddziału. Zobaczymy bardzo wiele informacji.
Strony internetowe własne, prowadzone autorskie różne strony przez młodych ludzi, także grupy rekonstrukcyjne, których jest coraz więcej, które też odwołują się do tego czasu, także robione często z własnej inicjatywy przez młodych ludzi, którzy niejako wręcz wtórnie po tej pierwszej emocji szukają jakichś informacji historycznych, szukają kogoś, kto by im pomógł w znalezieniu między innymi właśnie czy kostiumów, czy broni, którą by mogli się posługiwać w tych różnych działaniach. Tego jest naprawdę coraz więcej. I to bardzo cieszy, ponieważ jest to aktywność ukierunkowana w stronę takich ludzi i takiego fragmentu naszej historii, która musi przynieść dobre owoce.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię prawie ze Słupska, a pochodzę z Lubelskiego. Między Rozwadowem a Kraśnikiem. Kraśnik to był tak zwany Budzyń. Były więzieni tam właśnie, byli zwolnieni z całego kraju Żydzi. Ale to jest, przepraszam, to nie jest ten temat, tylko że właśnie ja tak wchodzę w ten temat. Moja rodzina była, też pochodziła właśnie z Lubelskiego, a w ogóle to od Krakowa. Byliśmy, cała rodzina była wywożona na Sybir. Mojego tatuś, czyli mój dziadziuś, był też skazany na Sybir. Babcia, żeby nie, było pięcioro małych dzieci, najmłodsze było na ręku. Dziadziuś był wywieziony na Sybir i babcia dobrowolnie pojechała z nim. Sprzedała majątek za grosze i pojechała mu towarzyszyć na Sybir. Niestety, dziadziuś tam nie wytrzymał tych trudów. Zmarł, babcia z dziećmi wyjechała do Ameryki. I tam się wychowali i później, kiedy tworzyły się Legiony Polskie w Ameryce i nie tylko w Ameryce, z całego świata, zjeżdżali Polacy i wstępowali do Legionów Polskich. To było chyba pod Halerem czy Hellerem, już teraz w tej chwili nie pamiętam, już tyle lat. W każdym razie tatusia dowódcą był Paderewski. Właśnie ten wspaniały muzyk. To pamiętam jako dziecko, jak często opowiadał, bo tam schodzili się do nas ludzie różni, opowiadał to wszystko, jak właśnie był wspaniałym dowódcą, a przychodziła noc, stawał w oknie i grał to mówi, serce się ściskało, nie można spać było. I jeszcze dalej. Przyszła wojna, druga wojna światowa. Przepraszam. Jeszcze w Legionach. Doszli do Karpat. Tatuś był kontuzjowany w głowę i w nogę. Stracił pamięć. A ponieważ był z bratem razem, byli w Legionach, czyli ze Stryjkiem, więc jego odszukał. No i on już tu został w Polsce. Stryjek też. Później babcia przyjechała do Polski. Tu się tatuś ożenił właśnie z moją mamą. Miała 16 lat, jak wyszła za niego. Był wspaniałym człowiekiem. Od małego nas zawsze wszystkich uczył, że najważniejsze właśnie jest dla ojczyzny. Że odwaga, że to wszystko. I tak całą wojnę mamusia uczyła, przychodziły nawet obce dzieci, mamusia nas uczyła. Było bardzo dużo, pamiętam, książek. Nie wiem, gdzieś później te książki były wyniesione, zakopane, bo Niemcy za posiadanie takich książek to kula była w łeb, jak to się mówi, przepraszam. Także później, jak się cofali, jak przyszła druga wojna światowa i cofali się nasi żołnierze, to koło naszego domu przechodzili. Przepięknie, były w złotem szramowane, w ogóle no, i konie, i obrzeż, to wszystko, i to wszystko. Ja jako mała dziewczynka na to wszystko też patrzyłam. I został zwerbowany mój brat. Już nie pamiętam dokładnie, chyba miał 12 lat. To były tak zwane białe kuriery. Ja mimo woli to wszystko słyszałam, wiedziałam o tym. I później jak oni się cofali, to właśnie ci chłopcy donosili im wiadomości, gdzie są Niemcy i to wszystko. I oni się wszyscy wycofali, oni tam wszyscy zostali później na Katyniu. A mój brat został złapany, tak samo jak i inni chłopcy, którzy tam służyli i wywiezieni na Sybir, do Jakucji chyba. Na głęboki Sybir. W każdym razie przykuty w kopalni złota do taczek. Przepraszam, ciężko mówić o tym. I tam byli aż do tego czasu, kiedy Sikorski się o nich dopomniał. I ponieważ Ruskie nie chcieli ich wszystkich wypuścić, bo tam było tysiące tych chłopców i nie tylko tam, bo i wszędzie, i w lagrach, i wszędzie. Niektórzy nie wytrzymywali trudów, poumierali w międzyczasie. Także po wojnie, ponieważ to znaczy, przepraszam, jeszcze nie skończyłam.
Bo jeżeli, przepraszam, że tak, przepraszam, halo. Halo. Tak. Przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, bo gdybyśmy pomyśleli o tym czasie po wojnie, tak, rok 45 i dalej, żebyśmy nie sięgali znacznie wcześniej, bo będziemy odbiegali bardzo od naszego też i tematu.
Tak, ale to się jedno z drugim łączy, bo gdyby tak już nie rodzice nas nie wychowywali na patriotów, to właśnie ten brat by, jego ta dola nie spotkała. No to teraz mówię o bracie. I jak ich wydobyli z Sikorski, to z nich utworzyli, to była druga dywizja, pierwsza armia, druga dywizja. To byli kościuszkowcy. To był batalion, czy jakoś tam, ja się tak dobrze już teraz nie znam, zmechanizowany kościuszkowców. I oni doszli do Warszawy. To brat opisywał te listy, takie dostawaliśmy trójkątne i tam przez pocztą pantoflową i z kopalni z tej i później z wojska nie szły legalnie te listy, tylko pocztą pantoflową. I doszedł do Warszawy. W Warszawie na przeprawie na Wiśle zostali rozbici. Brat, znaczy czołg został rozbity, brat był ciężko ranny. Był w szpitalu, ponieważ to już front był na Wiśle pod Warszawą. i można się już było do niego dostać tam, żeby tego. No i tego. I powiedział, że po 3 tygodniach pójdzie na front i jeśli nie zginie, to i tak dostanie kulę w łeb, bo oni nie mają prawa do życia. Bo wszyscy więźniowie, wszyscy ci, którzy właśnie tam byli na tej Syberii, muszą wszyscy zginąć. Taka jest moja historia. A po wojnie do dnia dzisiejszego jestem tak potwornie, byłam prześladowana. Ja nawet szkołę, jak kończyłam, to było mi to... Właśnie chcieli mnie, Stalinowiec chciał mnie zniszczyć, ale ponieważ nie mógł, miałam pierwszą nagrodę, miałam otrzymać pierwszą nagrodę, studia i tak dalej. Niestety, dlatego, że tatuś był z pierwszej wojny światowej, że była taka historia moja. Oni wszystko wyniuchali. A jeszcze miałam rodzinę przecież za granicą. No i nie mógł mnie oblać, bo to był państwowy egzamin. To byli z Warszawy inspektorzy różni i z tego, także ze swoich przedmiotów mi obniżył stopień i wyszło, że 3 na jego 3 przedmioty. No i poszła mi koło nosa nagroda. A i później całe już w pracy, gdzie było co roku mnie przerzucali do innej, bo ja kończyłam służbę zdrowia. Przerzucali mnie z miasta do miasta, nie mogłam sobie po prostu już żyć i tego. I później zrezygnowałam, poszłam do pracy fizycznej, bo to jest, tam zarobki były niskie. I także do dnia dzisiejszego jestem prześladowana i prześladowana przez, akurat trafiłam koło sąsiada. I w tej chwili co boli? To boli, że ten sąsiad ma kombatanstwo. A my nigdy żeśmy się nie upominali o swoje... za swoją krew, o pieniądze za naszą krew.
Dziękuję bardzo.
To by było tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, takich historii.
Tak, muszę ojcu powiedzieć, że słuchałem z wielkim zaciekawieniem tego, co pani mówiła, bo w tej opowieści kryje się też coś jak najbardziej definiującego losy wyklętych i to, o czym rozmawiamy, czyli to, że coraz więcej ludzi podejmuje ten temat lub tematy poboczne, definiuje się to poprzez łańcuch pokoleń. To jest coś niezwykle istotnego, o czym się potocznie nie pamięta, a bardzo skutecznie, jeżeli chce się zniewolić człowieka, jeżeli chce się zniewolić naród, odebrać mu jego tożsamość, to właśnie zrywa się te łańcuchy pokoleń. To, o czym mówiła ta pani, o tym, że rodzice uczyli patriotyzmu, że uczyli prawidłowego pojmowania ojczyzny już takiego małego człowieka. I to musiało się w sposób naturalny zamienić w to, że możemy być dumni choćby z pokolenia Kolumbów. I że dziś możemy szczycić się tym, że Polacy nie ugięli się przed potęgą bolszewickich Rosji, Sowietów i że mieliśmy to pokolenie wyklętych. Tak, łańcuch pokoleń to jest coś niezwykle ważnego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Barbara z Krakowa.
Na wieki wieków, amen, prosimy.
Ja bardzo dużo dobrego słyszałam na temat spektaklu Ballada o Wołyniu i chciałabym się dowiedzieć, czy można gdzieś kupić płytę z tym spektaklem i czy będzie też wystawiany w Krakowie?
Płyty nie można kupić z jednego prostego powodu, że po prostu nie do tej pory nie udało się znaleźć środków na to, aby ją powielić odpowiedniej ilości egzemplarzy i traktować jako produkt, nazwijmy to tak po prostu, który może iść do ludzi. Niestety, jak pani pewnie wie, rok temu dzięki Telewizji Trwam ten spektakl był zarejestrowany i prezentowany, emitowany tutaj w Telewizji Trwam. Natomiast od tej pory, no to tam, gdzie jeździmy, tam, gdzie docieramy, to się dzieje. O dziwo, mimo że Kraków jest tak blisko miejsca, z którego się wywodzi nasz teatr, do tej pory w Krakowie tego spektaklu nie pokazaliśmy, chociaż były takie próby, nawet ojciec Tadeusz Isakowicz, znany ze swoich publikacji dotyczących kresów, dotyczących sprawy wołyńskiej, gdzieś tam próbował to organizować, ale do tej pory się nie udało. Bardzo tego żałuję. w okresie kwietnia gdzieś na Śląsku mamy grać, potem mamy nasze spektakle prezentować w Lubelskiem, natomiast Krakowa w tym momencie nie mamy. Być może pani głos i pani inicjatywa coś tam uruchomi. Daj Boże, bardzo byśmy chcieli.
Też bardzo na to czekamy i liczymy. A może właśnie z Radia Maryja by się dało jakoś tą płytę uzyskać. Ja próbowałam właśnie przez Radio Maryja, tam wiem, że jest taka możliwość.
To przez fundację ale... pewnie napisać.
Tak, przez fundację, ale mi odpisali, że niestety nie, chyba nie mają praw autorskich, czy nie wiem. Nie da się.
Czyli mamy na antenę naszą. Bo na antenie naszej możemy, tak? To, że czasem coś puszczamy, to nie znaczy, że emitujemy, tak? To nie znaczy, że od razu uruchamiamy i dajemy dalej, czy mamy takie możliwości.
To dziękuję bardzo i czekamy w Krakowie na spektakl i pozdrawiamy wspaniałych twórców z Tarnowa.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Bydgoszczy mówi Maria. Serdecznie ojca pozdrawiamy. Oczywiście miłych gości.
Dziękuję.
I panią doktor z bydgoskiego IPN-u. Ja chciałabym tak po prostu się podzielić taką wiadomością, że bydgoska młoda młodzież, narodowa Bydgoszcz, organizuje w sobotę drugi marsz, bydgoski marsz pamięci właśnie żołnierzom wyklętym. Cieszy to bardzo, że młodzi ludzie po prostu no, niejako szukają tych dobrych wzorców. I chciałoby się rzec, aby jak najwięcej tych młodych ludzi właśnie 2 marca brało udział w tym marszu. A rozpocznie on się o godzinie 12 mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. I potem nastąpi przemarsz ulicami miasta na bydgoski Stary Rynek. Cieszy, że młodzi ludzie po prostu dążą do tej prawdy, która no, nie dane im było w szkołach tej prawdy się dowiedzieć. Dlatego chciałabym się tylko tym po prostu tak podzielić.
Dziękujemy pani Mario.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian ze Śląska.
Prosimy.
Witam państwa. Ojcze, proszę wybaczyć, jak może parę słów gorzkich powiem. Po pierwsze, do pana dyrektora. Panie dyrektorze, ten spektakl może byłby lepiej z tytułem Niezłomni, ale wyklęci. Otóż ja chciałem powiedzieć, jestem starym człowiekiem, mam ponad 80 lat i słyszałem, a później nie byłem świadkiem tego, że mój dziadek, powstaniec, to znaczy pradziadek, przepraszam, powstaniec z powstania listopadowego, dostał specjalną rentę za to, że brał udział w tym powstaniu. A to się stało zaraz, tak jak słyszałem, po uzyskaniu wolności w 18 roku. A co się dzieje u nas dzisiaj? Otóż całe podziemie niepodległościowe, łącznie z wyklętymi. Kiedy ich rehabilitowano? A część jest dotychczas nierehabilitowana. To się przecież o pomstę do nieba. Gdzie my jesteśmy? Ci ludzie tracili życie, tracili zdrowie. Dzisiaj nie mają za co żyć i nikt o to nie zadba. Dlaczego? Dlaczego w dzisiejszym rzekomo tam gazecie Do Rzeczy mówi się o tym, jak zachowywał się pan Mazowiecki w latach 50., kiedy walczył z Kościołem, kiedy no i z wyklętymi. To jest, dlatego była gruba kreska, dlatego pan prezydent Wałęsa nie dopuszczał do tego, żeby właśnie zrehabilitować szybko tych ludzi. To są te gorzkie prawdy o naszym życiu. Następna sprawa to sprawa Rakowieckiej. Apeluję do władz Warszawy, żeby na Rakowieckiej zbudowano, to znaczy umiejscowiono właśnie muzeum wszystkich właśnie tych działań niepodległościowych w okresie II wojny światowej oraz po II wojnie światowej. Jak to wygląda, to najlepszy przykład był z tym, że sprofanowano naszą matkę królową w Częstochowie. To samo zrobiono z pomnikiem Inki. Sprofanowano go. Otóż tak mamy. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że ci ubowcy, ci komuniści dzisiaj są profesorami na wyższych uczelniach, są nauczycielami w szkołach i nie uczą historii. Dlatego zamiatają, jak to się mówi popularnie, pod dywan te informacje historyczne o tych ludziach. Kiedy mówi się o tych żołnierzach wyklętych? 24 lata po wojnie, uzyskaniu wolności. To są gorzkie prawdy. My jesteśmy, ojcze, pozbawieni wolności pod każdym względem. Naprawdę. Jest to ustrój urzędniczy, który coraz bardziej nas zniewala. To są ludzie, którzy niszczą naród, doprowadzają do tego, że nasza historia nie będzie po prostu wpajana w naszą młodzież. Nasza młodzież jest dalekie. A jeszcze jedna prośba do pana dyrektora. Panie dyrektorze, niech pan spróbuje rozmawiać z Telewizją Polską. Mogą dla dzieci nadawać spektakle, powiedzmy sobie, lalkowe czy inne. Może by też nadali ten pana spektakl właśnie dla młodzieży. To by była wspaniała lekcja historii. Szczęść Boże. Przepraszam, dziękujemy, że za długo mówiłem.
Dziękujemy panu.
Wcale nie za długo, drogi panie, bo przede wszystkim bardzo konkretnie i na temat. Odniosę się do dwóch spraw. Najpierw do tej ostatniej. Pan tutaj do mnie zaapelował o kontakt z telewizją publiczną. Proszę sobie wyobrazić, że taki kontakt był. My wysłaliśmy konkretną ofertę już we wrześniu ubiegłego roku, że jesteśmy na etapie montowania filmu, który jest rejestracją spektaklu z pokazów premierowych właśnie na Rakowieckiej i że będziemy go gotowego mieli na jesień. Zaproponowaliśmy Telewizji Polskiej Publicznej dwa terminy, jak najbardziej adekwatne do ewentualnej emisji tego spektaklu. Pierwszy związany z czasem 11 listopada, czyli ze Świętem Niepodległości, a drugi z dniem, który właśnie nadchodzi, czyli z 1 marca, Dniem Żołnierza Wyklętego. Korespondencje pomiędzy nami a telewizją ciągnęły się przez parę miesięcy wedle starej zasady. Nie ja, tylko kolega. Od Annasza do Kajfasza zbywano nas różnymi okrągłymi słówkami, nigdy nie mówiąc, że nie chcą tego, ale ostatecznie nas po prostu odtrącono i nie było takiej możliwości. aby tam wejść z tym spektaklem. Mimo że ten spektakl uzyskał bardzo pozytywne opinie krytyków, mimo że te opinie krytyków spowodowały, że jako jeden z nielicznych spektakli teatru alternatywnego w Polsce trafił do tak zwanego rankingu miesięcznika Teatr, branżowego czasopisma, gdzie wyróżniono go w dwóch kategoriach. Mimo tych wszystkich również pozytywnych opinii, jakie zbieramy w Polsce, kiedy gdzieś występujemy, no nie jesteśmy z tego wynika do pokazywania w telewizji publicznej. Dziękować Bogu, że istnieje Telewizja Trwam i że nie tylko możemy do Państwa mówić o tym, co robimy, ale także pokazać naszą pracę. I jak powiadam, dzięki Bogu. To tyle, jeżeli chodzi o telewizję publiczną. A teraz jeszcze mała dopowiedź, mamy suplement do pana sugestii dotyczącej Rakowieckiej i jako muzeum. Niestety nie żyje już świętej pamięci profesor Józef Szaniawski, który był wielkim zwolennikiem tego pomysłu, który także był na naszych pokazach premierowych i mamy nagranie jego wypowiedzi pospektaklowej, w której on właśnie apeluje do władz tego więzienia i w ogóle do władz. Myśmy to wspierali, żeby to miejsce stało się muzeum. Tak dokładnie jak pan zechciał to tutaj powiedzieć. I powiem szczerze, że to wcale nie jest takie trudne. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej, bo tak to sobie trzeba powiedzieć. Sądzę, że wcześniej czy później to się stanie i tego się trzymajmy. Róbmy swoją robotę.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym też zabrać głos na temat właśnie tej audycji, która w tej chwili jest emitowana. Ja słucham to oczywiście przez internet, dlatego że nie mieszkam w Polsce. Oczywiście pochodzę z Bydgoszczy. Nie jestem już teraz w tej chwili młodym człowiekiem, bo od 30 bodajże 2 lat mieszkam poza granicami Polski. Czyli w 81 roku wyemigrowałem, to znaczy wyjechałem z tego kraju nazywanego Polską, ale to nie była żadna Polska, tylko to był kraj pod okupacją, bo wiadomo, że 22 lipca to nie było żadne wyzwolenie, tylko było zniewolenie i to święto właściwie było świętem zniewolenia Polski po oczywiście długiej wieloletniej wojnie. II wojny światowej, którą wypowiedzieli właściwie nam Sowieci i stalinowski system Rosji Sowieckiej i hitlerowski reżim III Rzeszy. Oczywiście jest sprawą, że tak powiem, jakąś taką dziwną, że Polacy właściwie po tej wojnie, II wojnie światowej absolutnie nie mogli decydować o swojej Polsce. Wiadomo, że Sowieci chcieli to zrobić, dokończyć to, co nie udało im się w 20 roku zrobić i oczywiście metodą odwetu próbowali jak gdyby rozprawić się z tą Polską. No oczywiście była fantastyczna sytuacja i okazja, dlatego że po wojnie i po tej całej Jałcie została właściwie przepieczętowana sytuacja i los Polski został właściwie przepieczętowany oczywiście pod naciskiem w głównej mierze Stalina, dlatego że tamci panowie i Churchill i prezydent amerykański już byli na tym etapie, że oni w zasadzie chyba nie mieli żadnego interesu, żeby bronić interesów Polski oczywiście. Także głównym właściwie jak gdyby aktorem był Stalin. Ale nie chcę do tego właściwie w tej chwili się rozwlekać na temat właśnie tej sytuacji. Ja po prostu chciałbym wrócić do tego, że jestem oczywiście Polakiem i czuję się właściwie nadal Polakiem, chociaż mam oba jak gdyby obywatelstwa. I często oglądam na Polonii między innymi filmy czy spektakle, czy jakiekolwiek inne informacje dotyczące właśnie tamtych czasów. to znaczy tej całej historii, która się rozgrywała od zakończenia wojny aż do roku 90. Dlaczego mówię do roku 90? Dostałam piękną książkę kiedyś w prezencie pana profesora Ryszarda Terleckiego, nawet mam ją przed sobą, który jest zatytułowana ta książka Miecz i tarcza komunizmu. To jest historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce od roku 1944 do 1990, czyli w zasadzie ten cały, ta cała właściwie ten cały miecz tego komunizmu, który walczył właściwie z wolną Polską, to znaczy o to, żeby Polska była po II wojnie światowej wolną, trwał do właściwie 90 roku, a właściwie tak na dobrą sprawę to właściwie oni tkwią nadal w tej nowej jak gdyby Polsce. Ustawili się oczywiście ci panowie, czyli ci wszyscy oprawcy ustawili się bardzo fajnie, pozakładali różne spółki lub ich już teraz potomni nawet to dalej prowadzą, bo przecież to są już w większości bardzo starsi ludzie, którzy pobierają nawet bardzo dobre emerytury. I dziwię się, że Polacy, to znaczy po powstaniu tej tak zwanej wolnej Polski nie zostało właściwie rozliczone to, co było w tym okresie, który tak często się nazywa minionym, ale to trzeba po prostu mówić po imieniu okres tego całego reżimu komunistycznego, bo mieszkam akurat w takim kraju, w którym nie próbuje się mówić okres miniony, tylko mówi się po imieniu okres tego faszyzmu czy Trzeciej Rzeszy i tego hitlerowskiego reżimu, prawda? Więc u nas próbuje się to w zasadzie tak jak gdyby wygładzić i zniwelować ten cały ogrom męki i tego terroru właściwie, jaki był wtedy stosowany. I właściwie chciałbym jeszcze nawrócić do tego, że dziwię się, że będzie i bardzo dobrze, chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zostało wprowadzone takie święto żołnierzy zapomnianych, o tych wyklętych żołnierzach. Dlatego, że w naszej historii, od kiedy zacząłem chodzić do szkoły, absolutnie na ten temat się nie mówiło. Mówiło się oczywiście o że Związek Sowiecki nas, że tak powiem, wyzwolił od hitlerowców, ale to absolutnie jest kłamstwo i szybko właściwie to kłamstwo jako młody człowiek właściwie jak gdyby odkryłem, że to jest okłamywanie właściwie i fałszowanie historii w szkole i tak tą historię fałszowano aż do końca, aż do tego momentu, kiedy każdy młody człowiek kończył maturę lub kończył studia, prawda? I właściwie młode pokolenie, to znaczy to pokolenie, nie mówiąc już o w ogóle tym młodym pokoleniu, bo młodym pokoleniu w ogóle nawet się tych rzeczy i tych informacji nie przekazuje, ale temu pokoleniu, które w tej chwili ma 50, 60, 70 lat, którzy kończyli szkoły i robili zdawali matury w tym okresie, to i właśnie to całe pokolenie Polaków to są po prostu analfabeci własnej historii. Jeśli z domu się nie nauczyli czegoś, co było jak gdyby dla nich taką informacją i nauką właściwie historii i lekcją historii, to szkoła ich absolutnie tego nie uczyła, wręcz przeciwnie, informacje takie były właściwie dławione. I nie wolno było absolutnie na ten temat rozmawiać i po prostu dawało się informację, która była właściwie kłamliwą informacją i tą informację trzeba było przyjąć jako pewnik, jako ta prawdziwa informacja. I teraz właściwie dziwię się, że do dnia dzisiejszego nie można znaleźć grobów tych pomordowanych patriotów polskich, którzy zostali zamęczeni w kacetach UB i tych wszystkich NKWD więzieniach, bo ostatnio właściwie oglądałem na TVP Polonia ten film, który nosi taki tytuł Czas honoru. Tam było właśnie pokazane po okresie wojennym właśnie ten, szczególnie po okresie wojny mnie interesowało to właśnie, jak ta sprawa była prowadzona, żeby rozprawić się właśnie z tą elitą polskich patriotów. I dziwię się właściwie, że do dnia dzisiejszego nie udało się właściwie znaleźć grobów tych wszystkich cicho pomordowanych bohaterów polskich, dlatego że muszą po prostu być gdzieś w zapisach UB czy Służby Bezpieczeństwa właściwie jakieś informacje, gdzie zostały pogrzebane te zwłoki zamordowanych Polaków. I poza tym gdzieś to musi również być, muszą być jeszcze przynajmniej jacyś świadkowie, którzy mogliby ewentualnie. I dziwię się, że chociażby u nich nie ma tej skruchy, żeby zdradzić i powiedzieć właściwie, gdzie zostały pogrzebane te zwłoki pomordowanych żołnierzy, czy tam, czy powiedzmy tak, tej Anki, czy tego Myśleckiego. Także w zasadzie jak ja tutaj to wszystko oglądam, to wydaje mi się, że czasami powinienem się nie przyznawać do tego, że jestem Polakiem, bo widzę tą całą podłość, która w tej chwili w Polsce i ta obłuda, która w tej chwili w Polsce panuje, to nie napawa absolutnie w żadnym wypadku do tego, żeby być jakimś takim dumnym Polakiem, bo widzę, jak na przykład potrafią się Niemcy czy Austriacy rozprawić właściwie ze swoją przeszłością i wszystkie te mass media w tym kierunku pokazują całą ten cały obrzydliwy właściwie terror tego systemu nazistowskiego. U nas w Polsce raczej oprócz historii w zasadzie i właśnie Radia Maria, to w zasadzie się nie słyszy absolutnie żadnych takich informacji na ten temat. Próbuje się to właściwie wszystko gdzieś właśnie, jak powiedział jeden z moich rozmówców, przede mną, próbuje się wszystko pod dywan zamiatać i właściwie zajmować się zupełnie innymi sprawami, które odwracają właściwie uwagę od tych zasadniczych rzeczy.
Dziękujemy bardzo.
Ci, którzy ten terror cały czas do 90 roku wspierali i utrzymywali, mają wysokie emerytury, a inni ludzie, którzy walczyli o tą wolną Polskę, po prostu są na granicy egzystencji minimum albo poniżej egzystencji minimum. Bardzo dobrze się składa, że takie przedstawienia, filmy czy spektakle, które również pan dyrektor będzie w tej chwili prezentował, są, że tak powiem, promowane i dziękuję serdecznie Radio Maria, że to są takie programy, w których można na ten temat coś więcej powiedzieć.
Bóg zapłać panu. Szczęść Boże. Mimo wszystko, mimo tych trudności, prawda, próbować bronić honoru Polski i być dumnym trzeba z tego, że jesteśmy Polakami, tak, że mamy takich, prawda, takie wzorce.
Tak, ja chciałam się odnieść właśnie do słów pana telefonującego. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo jak wiadomo, historii uczymy się na początku w domu i to z tej podstawowej komórki społecznej wynosimy pewne poglądy i wartości i wiarę w takie, a nie inne ideały. I myślę, że tutaj oba pokolenia, tak to ujmę obrazowo, mogą sobie pomóc, bo często właśnie wśród tych starszych słychać hasło nas tego nie uczyli albo nam to przedstawiali w inny sposób. I tutaj paradoksalnie te osoby, które nie miały w swojej młodości czy w swojej edukacji dostępu do tych informacji, mogą posiłkować się tym, co zdobywają młodzi, poszukując informacji o wyklętych. I z drugiej strony myślę, że nie można wstydzić się bycia Polakiem, że należy to już kształtować od najmłodszych lat właśnie podczas rozmów rodzinnych, podczas właśnie tego nieodcinania się od korzeni. I w spektaklu mamy takie słowa Zofii Kossak-Szczuckiej, że pamiętaj, że jesteś Polakiem. I wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, gdziekolwiek się znajdujemy i swoją osobą, swoim zachowaniem świadczyć o tym. To nie muszą być duże rzeczy, to nie muszą być na miarę bohaterów, to mogą być małe, świadczące o naszej wartości i budujące taki, a nie inny obraz. Więc takie są moje refleksje co do historii w domu, w szkole i tego, że bycie Polakiem to także obowiązek.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym powiedzieć, że ja się cieszę, że jestem Polakiem. Cieszę się. Wszędzie jeżdżąc za granicę, wszędzie podkreślam, że jestem Polakiem. I to chciałem tylko powiedzieć. Bo mój przedmówca powiedział, że nie cieszy się, że jest Polakiem. Ja się cieszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże Panu.
Do audycji można?
Jest Pan na antenie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witek z Jóży. Mam gorącą prośbę. Przyjęło się u nas, że mówimy wyłącznie żołnierze wyklęci, o ludziach, którzy narażali swoje życie, życie swoich rodzin, a może dodajmy, może nie zapominajmy dodać do tego żołnierzy wyklęci przez bezpiekę albo żołnierze niezłomni wyklęci przez osoby ze wschodu, które przyszły. Dajmy, pozwólmy tym ludziom cieszyć się tym, docenimy ich heroizm, ich niezłomność. Także miałbym gorącą prośbę, nie używajmy wyłącznie słowa wyklęci, bo młodzież, dzieci nie za bardzo wiedzą, o co chodzi i to ich przestawia. A ci, którzy byli oprawcami naszych właśnie bohaterów, którzy ich dębili, tak ich nazywali właśnie. Nie nazywajmy my ich w ten sposób. Dziękuję, tylko tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże Panu.
Do tej ostatniej wypowiedzi, drogi ojcze, a przy okazji też do, jak widać, wracającego tematu nomenklatury, słów, którymi określamy naszych bohaterów tego czasu powojennego. W naszym programie, w folderze towarzyszącym spektaklowi Wyklęci, zamieściliśmy tekst, wiersz, autora nie znamy. Wiemy tylko tyle, że był wydrukowany w 1946 roku w Łomży w biuletynie konspiracyjnym WINU, czyli Wolność i Niezawisłość organizacji niepodległościowej walczących z komunizmem. Jest to dość symptomatyczny wiersz, który właśnie pokazuje, jak słowo, o czym mówiliśmy wcześniej, o negatywnej konotacji wyjściowej, może stać się czymś pozytywnym. Tytuł tego wiersza brzmi Polscy bandyci, czyli też jest użycie słowa, określenia, którego używano w stosunku właśnie do żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, aby zdeprecjonować ich pod każdym względem. Jest to opowieść poetycka o losach wszystkich polskich niepodległościowców od czasu początku rozbiorów, ale ja przytoczę jako puentę tej naszej opowieści o tym słowie wyklęci ostatnią zwrotkę, bo ona jest dość symptomatyczna i opowiada dokładnie o okresie powojennym. Pozwólcie Państwo. Teraz, gdy w gruzach Germania legła, jest Polska, wolna i niepodległa, w cudzysłowie. Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna i nawet mówią demokratyczna. Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, w kim pozostało sumienia trochę, komu niemiłe sowieckie myto, jeszcze raz został polskim bandytą. I znowu polskości tłumią zapały, tortury UB, lochy, podwały. O Boże! Chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie? Głos z góry. Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci.
Brzozo złamana, płaczesz, a serce z żalu dygocze. Runęła nadzieja w rozwianej mgle, bolesna prawda jednoczy. Runęła nadzieja w rozwianej mgle, bolesna prawda jednoczy.
Aż po horyzont ścielą się szczątki Rzeczpospolitej chwały, a nad nią w locie błogosławiący, jak anioł orzeł biały.
A nad nią w locie błogosławiący, jak anioł orzeł biały. Ach, kraju mój miły, Rzeczpospolita Polsko, odeszły znów twoje dzieci, cenopotędze żali się ziści i blaskiem jucznia zaświeci. Cenopotędze żali się ziści i blaskiem jucznia zaświeci.
Katyński lesie, ty znasz odpowiedź, bólem wszak krzyczą tu drzewa, a krzyk ten niesie po krańce ziemi, rozdarty wrak tu polewa.
A krzyk ten niesie po krańce ziemi, rozdarty wrak tu polewa. A jakiś to kasus, jakiś to kat, nim hołd złożono zabitym, synom narodu sprzed wielu lat, katy znów w krwi obfitej. Synom narodu sprzed wielu lat, katy znów w krwi obfitej.
A gdyby przepaść w sercach tą zasypać raz na wieki, wysuszyć morza łez i łzę, otrzeć z matczynej powieki.
Wysuszyć morza łez i łzę, otrzeć z matczynej powieki. Bo mędrcem będzie ten, kto pierwszy uczciwie się do tego przyzna, że najważniejsze w życiu są Bóg, honor, ojczyzna. Że najważniejsze w życiu są Bóg, honor, ojczyzna.
Drodzy Państwo, nasz rozmownie dokończony temat honor i pamięć żołnierzom wyklętym. Nasi goście Tomasz Antoni Rzek, dyrektor teatru Nie Teraz oraz autor scenariusza i reżyser spektaklu Wyklęci, i pani Agnieszka Rodzik, aktorka teatru Nie Teraz w Tarnowie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jarosław, dzwonię z województwa podkarpackiego. Jak człowiek jest syty, nic nie zagraża jemu życiu, no, swobodnie można rozmawiać, ale wniknąć w tych młodych ludzi, którzy mają oddać życie, mają być zabici, zamordowani, wreszcie tutaj, nic niewinni, nikomu krzywdy nie zrobili, tylko że byli Polakami. Tragiczne. Mój kolega serdeczny, świętej pamięci Henryk Bąk, został skazany na czterokrotne karę śmierci tylko dlatego, że był w organizacji, jaka było PSL Mikołajczykowskie. Jak mi mówił, miał 19 lat. Siedział w celi śmierci, czekał na wykonanie wyroku. I zastanawiał się nad tym, męczyło go, co z nim zrobić, jak go stracą, czy powieszą, czy rozstrzelają. I nie przychodzili oprawcy mówić wcześniej, że nie jest ułaskawiony, tylko w nocy szczególnie, jak mówił, wyciągali z celi. I nieraz mówi, słyszał buciory po korytarzu, jak szły tych oprawców i czy zatrzymają się przy mojej celi, czy pójdą dalej. Poszli dalej. I słyszał tych wyprowadzanych z celi, jak krzyczeli. Moje dzieci, czy mamo, mówi, nie można było w jakiś sposób tych głos rozpaczy, krzyku słyszeć. Zatykał się uszy. Miał szczęście, ułaskawił go Bierut, czy tam ktoś, i dostał dożywotnie więzienie. Teraz wracam na Rzeszów. Jest tutaj w Rzeszowie taki wielki działacz, wielki patriota Antoni Kopaczewski, który był szefem regionu Solidarności do stanu wojennego. Kiedy był okrągły stół i mógł iść do Sejmu Kontraktowej, odmówił. Nie chciał nic słyszeć o tym, ponieważ mówił wielokrotnie. Nas wspierał tu, jakbyśmy strajkowali w 81 roku, dał nam salę, bo był szefem regionu, jestem chłopem dla chłopów. Ponieważ mówi, nie mogę przyjąć to, że poszli się układać z komunistą Jaruzelskim i Kiszczakiem. A mnie, jak miałem 5 lat, zabili ojca, oficera Armii Krajowej, i nie mógł. I teraz wielu takich było jak on cierpiących. W 80 roku zdawało się, że nie ma innej możliwości, tylko trzeba się ułożyć. Jeden prezydentem został Jaruzelski, a drugi został minister spraw wewnętrznych, którzy wydawali rozkazy i służyli. Służyli kupantowi moskiewskiemu i ta straszna, szatańska organizacja jaką PZPR. Pamiętam, do nas mówił ksiądz, święty Walentyn, ksiądz arcybiskup Tokarczuk, kto raz komuniście zawierzył, przegrał na całe życie. I teraz trzeba się zastanowić na dzisiejszym sytuacji w Polsce, czy to jest nie następstwem. Zamiast zawierzyć, poczekać, aż Matka Boska dzieła dokona, no to nie było możliwości, Panie Boże, tak rozumowaliśmy. Ty tam siedzisz na tronie, nic może nie reaguje. My musimy po swojemu załatwić i dopilnować tego. I wielu tak boli. I mnie też również boli to, ponieważ choćby nawet ostatnio na tej 32. rocznicy naszej porozumień Uszysko-Rzeszowskich witają wszystkich. Nie będę mówił kto. Tylko nie Kopaczewskiego, tego wielkiego patriotę. Ale mieszkańcy miasta Rzeszowa zawsze go wybierają od początku na radnego do miasta. Jest ceniony i wielki, wielki patriota i wielki człowiek, który nie dał się zniewolić w dzisiejszej dobie, w dzisiejszych czasach. Tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam, aktorzy czy reżyserzy, że ten temat podejmujecie. Ale ja wierzę, że Polska odzyska niepodległość. Od 89 roku śpiewam, racz nam wrócić, Panie. Krzyczę, ile mi sił jest, gdziekolwiek jestem. Bo jeżeli mówię, że po błogosław, to znaczy ja nie wiem, czy nie prowokuję Pana Boga. Jesteśmy w niewoli. Odzyskamy. Odzyskamy Polskę, ponieważ mamy tylu świętych na czele z Ojcem Świętym tam i będą do tronu Boga błagać o miłosierdzie nad nami. Obyśmy tylko się nie sprzedali za parę złotych. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy Panu bardzo. Szczęść Boże. Następny telefon, tak? Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Białoruś, Kresy.
Kłaniamy się Pani. Pani imię?
Jestem Teresa z Indury koło Grodna. Urodzona w 1934 roku. Jesteśmy w niewoli 73 lata. No polskość nie stracili. Nie na ojcowstwo, ni z dziadów, pradziadów. Nic nie zarzucili i wszystko prowadzimy i wszystko pamiętamy. Polsko, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cień stracił. Bardzo nam boli i nie tylko dla mnie. Nas dużo tu, kresowiaków. I będą tu jeszcze kresy polskie, będą. Ale Polska, co robi się u was? Ja cały czas słucham radio, telewizja, oglądamy dobrze, ciągnie. I naprawdę, rodacy, kochani nasi, my przeżyliśmy cały czas w niewoli. Nas prześladowali i teraz tam, gdzie usłyszą nasz polski język, to na nas patrzą jak na jakich, po rusku powiem, wrogów. No my trzymamy się swego. Gdzie te Polacy w Polsce? Kresów Józefa Piłsudskiego. Kochani moi, nie sprzedawajcie się. Nie sprzedawajcie Polski. Nie rozdzielajcie ją, nie rozrzucajcie. Polska jest bardzo teraz słaba. To moje takie zdanie. Bardzo jest słaba Polska. Nie ma patriotów tamtych czasów. Nie ma chęci utrzymać wszystko z dziadów, prodziadów. A drzewo, rodzinne drzewo, rośnie z kornia. Kochani moje, nie ma u was demokracji, a co już mówić o religii? My już mamy wolną religię u nas, tu na Białorusi, którą nie mieli 30 i więcej lat. Ja jak lekarz nie mogłem wstąpić do kościoła, przechodząc dwa razy dziennie obok kościoła. Bo nie mogłem wtedy pracować, nie pracowałaby wtedy, jeżeli by wstąpiła kilka razy do kościoła, nie pracowałaby lekarzem. Wszystko zmieniło się. I dzięki Panu Bogu. Bez jednego wystrzału imperia SSSR rozpadła się. Ale co z Polską robi się? Dlaczego, kochani, wybieracie taki rząd Tuska? Ten człowiek nic nie ma polskiego. Już nie mówić o tym psychicznie chorym człowieku Polikocie. I było nawet dziwnie. Nie mogę zrozumieć teraz Kwaśniewskiego. Jak w jednym rzędzie usiadł z takim Polikotą. Problem duży macie. Macie duży problem. No ten problem nam bardzo boli też. My czekamy, że będzie Polska od morza do morza. I przyjdą takie czasy. Tylko trzeba wziąć się nam wszystkim Polakom. Rodzice, czemu wasze dzieci żyją bez ślubów? Co to jest? Co to znaczy? Jak nie wstyd, żeby młodzież na tyle siebie nie ceniła, nie uważała siebie za akuratną dziewczynę czy chłopca, żeby żyć na kocią łapę? Do czego doszliście? Do czego?
Bardzo dziękuję pani za słowo. Też przepraszam, jeżeli ktoś po pani słowie by się poczuł urażony czy obrażony. Przepraszam za to. No pewnie różnie też Polacy i z kraju, i z zagranicy określają też tą zdolność naszą do pamięci, do ujmowania się tak za tymi, którzy byli ważni, o których może zapominamy, czy zapominają ci, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, tak? Bo też można tak powiedzieć, że tą odpowiedzialność, no bo jest prezydent, jest premier, jest rząd. No w którymś momencie też się zdarzyło, że ktoś podpisał taką ustawę, tak w 2011 roku znalazło się iluś parlamentarzystów, by podjąć się tego, by takie święto było, by może nadeszła odwilż.
Tak, ten głos pani z Grodzieńszczyzny jest niesamowicie ważny. Ja w ogóle mam od pewnego czasu przeświadczenie, że nasza nawet mentalna rezygnacja z kresów, z kresowości, z tego wszystkiego, co tamten świat nam dał i przyniósł, tak naprawdę konstytuując polskość, tak bym to nawet powiedział, ta rezygnacja, ta abdykacja z kresowości Polski jest równoznaczna w ogóle z tym, że grozi nam utrata naszej ojczyzny. Ci ludzie wciąż nami potrząsają, tak jak głos tej pani. Pamięć tych ludzi, jeżeli się tam jedzie, jeżeli się dotyka tego pejzażu i się to poczuje przez chwilę chociaż, to jest coś niesamowitego. Ja w ubiegłym roku przeżyłem coś, co teraz usłyszałem w głosie tej pani. Byłem właśnie na Białorusi. To tu, to tam parę miejsc dotknąłem. To była bardzo ważna podróż mego życia. I między innymi Nowogródek, kościół świętego Michała Archanioła, ten dawny podominikański, dokładnie tam, gdzie w czasach gimnazjalnych modlił się Adam Mickiewicz. I w tym kościele byłem przez chwilę zupełnie sam. I usłyszałem kroki, przy bocznym ołtarzu maryjnym pojawiła się starsza pani o laseczce, bardzo starsza pani, zgarbiona, która półgłosem modliła się do Matki Bożej. Dyskretnie ją obserwowałem gdzieś tam z ławki, z nawy. Potem utraciłem ją z oczu i kiedy w kruchcie pakowałem swój plecaczek, aparat fotograficzny, nagle ktoś wziął mnie za rękę. I to była właśnie ta pani, malutka, taka pół mnie, trzymała mnie za rękę, patrzyła mi w oczy i mówiła, a ja pamiętam, tym pięknym, kresowym akcentem, który przed chwilą słyszeliśmy. A ja pamiętam. I wyobraźcie sobie, zaczęła to mi recytować tą piękną, kresową polszczyzną. Kto ty jesteś, Polak mały? I tak wers po wersie cały ten polski dekalog. A potem puściła moją rękę i zniknęła, tak jakby jej nie było. Nigdy tego nie zapomnę. To jest coś niesamowitego. My musimy to wszystko mieć w sobie i to wszystko w sobie miało to pokolenie. My musimy to wszystko w sobie odpracować. Daj Boże.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałam na antenę.
Jest pani na antenie. Pani imię?
Zofia z Warszawy.
Witamy. Dzisiaj temat honor i pamięć żołnierzom wyklętym.
Więc ja chciałam dać takie świadectwo. Jestem prażanką całe życie. Mieszkam na ulicy Namysłowskiej, gdzie było to słynne Toledo. I kiedy się sprowadziłam tu na Namysłowską, to prawie codziennie w nocy słyszeliśmy strzały. Okazuje się, że były to właśnie mordy i w tej chwili jest to zlikwidowane, to więzienie, stoją bloki, ale cudem ocalało drzewo, pod którym byli też mordowani więźniowie. Jest pomnik ku tej pamięci. I kiedy moja córeczka była mała i wychodziłyśmy na spacer, bardzo często pytała się, mamusiu, co to jest? Miałam nawet problemy, jak jej to wytłumaczyć, bo była małym dzieckiem. I przy okazji, jeżeli mogę, to chciałam wszystkich prażan zaprosić na pierwszego, na ulicę Cyryla i Metodego, gdzie będzie uroczyste odsłonięcie tablicy właśnie poświęcone żołnierzom wyklętym i zapomnianym o godzinie 17:00 i przy okazji będzie protest przeciwko postawieniu pomnika tak zwanych śpiących, gdzie jest w tej chwili w renowacji, z powrotem ma wrócić na to miejsce. A jeszcze, jeżeli mogę, jeżeli ojciec pozwoli, to na Pradze jest kilka takich miejsc, gdzie właśnie byli mordowani żołnierze, wyklęci, zapomniani. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię
panu.
Zbigniew Mogielnicki, chciałbym do audycji.
Proszę bardzo, panie Zbyszku, można radio swoje wyciszyć. Już pana dobrze słyszymy. I prosimy o słowo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Zbyszek. Ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Blackburn koło Manchesteru. Bardzo serdecznie witam szanownych gości oraz ojca prowadzącego. Ja jestem członkiem takiej organizacji młodzieżowej, chociaż sam już mam ponad 30 lat, Patria Fidelis. Jest to organizacja skupiająca młodych Polaków tutaj na terenie Anglii. Teraz właśnie tutaj nowy oddział też w Manchesterze mamy. I chcielibyśmy bardzo zaprosić na londyński marsz właśnie pamięci żołnierzy wyklętych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o 14 na Trafalgar Square. Chcielibyśmy z flagami po prostu przejść, pokazać, że pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać. Wiemy, że jest tutaj dużo Polaków, którzy zapominają może trochę o swojej ojczyźnie. My chcemy pamiętać, chcemy dotrzeć jak do największej liczby ludzi, także tutaj mieszkających, i żeby ta śmierć tych właśnie żołnierzy wyklętych nie szła na daremno, a właśnie na ich jakby śmierci była budowana lepsza ta Polska. Po prostu chciałbym tyle przekazać.
Dziękuję. Jak to się stało, że pan się zainteresował żołnierzami wyklętymi?
Historia jest jakby osobiście dla mnie jest bardzo, bardzo oczkiem, bardzo się interesuję całą historią i to od najdawniejszych czasów, a ten temat może też mnie szczególnie zainteresował, ponieważ ja kończyłem szkołę pod koniec 90. lat i to było 10 lat już tej tak zwanej wolnej Polski i nigdy nie usłyszałem słowa o tych żołnierzach. Te obchody nie były w ogóle nigdzie i dlatego w którymś momencie zdałem sobie sprawę, dlaczego nic o nich nie wiemy, dlaczego dopiero od kilku lat zaczyna się coś dziać w tym temacie, dlaczego nie wiemy o takich bohaterach. Gdzieś tam się zachwycamy jakimiś żołnierzami zagranicznymi, gdzie mamy polskich swoich bohaterów, czy rotmistrza Pileckiego i innych, których po prostu no świat by nam pozazdrościł, nawet patrząc tutaj, rozmawiając z Brytyjczykami, mogę powiedzieć, że no oni tam raz, że o swojej historii niewiele wiedzą, ale nawet to jeżeli się opowiada im o takich żołnierzach, to nie są w stanie uwierzyć, że ktoś tam Auschwitz, wszyscy słyszeli prawie, ale nie są w stanie uwierzyć, że są żołnierze, którzy raz, że się zgłosił tam na ochotnika, a dwa, nie wiedzą też nic tutaj o żołnierzach, którzy walczyli po 45. Dla nich wojna się skończyła w maju 45. Dla nas nie. I można powiedzieć, że wciąż trwa i bardzo mi też zależy o przekazywaniu tego młodszemu pokoleniu. Akurat prowadzę tutaj gromadę zuchową i wiem, że ci chłopcy chłoną i myślę, że są dobrymi autorytetami. Dla nich mogą być ci żołnierze w tych czasach, gdzie tych autorytetów brakuje.
A zuchy dalej pięknie mówią po polsku?
Tak, to są głównie... tutaj w Anglii mamy dodatkowy punkt prawa zuchowego, że zuch stara się mówić po polsku, więc dbamy o to, a to są głównie chłopaki tutaj, ludzi, którzy przyjechali tak jak ja po 2004 roku, więc to nie mam takich, którzy byli z tej dawniejszej Polonii, więc tutaj akurat
pozdrawiamy serdecznie i postaramy się też przekazać to na antenie Radia Maria, też może w jakimś serwisie, że macie marsz, a macie, nie wiem, gdzieś to zamieszczone.
Mamy stronę patiafidelis, czyli wierniojczyźnie.pl. Też na Facebooku mamy swój profil. Można także, nie wiem, na parafii Blackburn dużo się dzieje. My współorganizowaliśmy też w Manchesterze marsz we wrześniu w obronie mediów i telewizji Trwam, o którym także w Radiu Maryja Państwo przekazywali te informacje, więc bardzo, bardzo zapraszamy i szczególnie zapraszamy młodych osoby, nie tylko młode, każde, którzy chcą działać dla Polski, dla tej wspólnoty tutaj polskiej i żebyśmy po prostu razem mogli coś przede wszystkim wiedzieć, że wspierać się wzajemnie.
Dziękuję, wytrwałości, pozdrowienia dla wszystkich w
wzajemnie,
Anglii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zbudowani jesteśmy, prawda, młodzi ludzie, na obczyźnie dają przykład swoim rówieśnikom.
Miód na uszy, można powiedzieć, słuchać takich rzeczy, człowieka, który wykonuje taką wspaniałą robotę. O. Tak, tak, to jest piękne.
Pani Agnieszko?
No, mnie również to zaskoczyło bardzo pozytywnie i zmotywowało do pracy własnej, że poza granicami Polski te inicjatywy istnieją i to w tak prężnym kształcie. Nic tylko się cieszyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Nyszy.
Prosimy.
Właściwie słucham tej audycji i zastanawiam się nad tym, co było powiedziane na początku, gdy nastąpiły przemiany w czasie posiedzenia Sejmu. Chyba to pan Balcerowicz obwieścił. Polacy nie będą żyli ze stanu swego posiadania, tylko z pracy rąk własnych. To mnie głęboko zastanowiło. O co tu właściwie chodzi? W czym rzecz? W tej chwili już rozumiem. No, to chciałem powiedzieć i przypomnieć, że nie powinniśmy być zaskoczeni tym, co się dzieje, ponieważ to zostało obwieszczone. Ja to słyszałem, a skoro ja to słuchałem, to słuchało i wielu innych. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, Andrzej Wernik.
Witamy, panie Andrzeju. Jesteśmy na antenie. Czekamy i na pana słowo.
Słucham?
Czekamy na pana słowo na antenie Radia Maryja.
Ja chciałem przekazać Radiu Maryja wyrazy najwyższego szacunku, że w chwili, kiedy obserwujemy, szczególnie w telewizji i nie tylko, totalne zakłamanie historii, kiedy wypowiadają się ludzie, którzy niszczyli żołnierzy Armii Krajowej, szykanowali, prześladowali, bo przecież żołnierze wyklęci to żołnierze Armii Krajowej, żołnierze pańskiego, polskiego państwa podziemnego. I Radio Maryja poświęca im tyle miejsca, należnego miejsca powiedzmy, że słyszymy słowa uznania, szacunku. Chciałem szczególnie skieruję do pani z Grodna, do pani doktor. Pani doktor, pani słowa świadczą, jak mocno biją wasze serca. Ja całuję pani na pewno spracowane ręce. Tam, na Białorusi dzisiaj, za polską granicą biją polskie serca. Tak jak tego młodego człowieka, który dzisiaj mobilizuje Polaków w Wielkiej Brytanii. Chwała takim ludziom. Ale musimy pamiętać, że żołnierze wyklęci to prawdziwi bohaterowie. Jest odpowiedź. Często zastanawiamy się, mają pytania, dlaczego Radio Maryja, telewizja Trwam jest tak szykanowana? Dlaczego jest taki podły stosunek do tych dwóch stacji? Odpowiedź mamy dzisiaj. Dlatego, że poświęcacie tym bohaterom, prawdziwym bohaterom, tyle miejsca. Przecież to byli żołnierze, którzy nie złożyli broni. Chciałem w tym miejscu nawiązać do mojego przyjaciela, redaktora Jerzego Ślaskiego, autora książki Żołnierze Wyklęci. To on pierwszy żołnierz jeden z żołnierzy wyklętych 17 pułku piechoty, słynnego majora Beznaciaka Orlika, użył tych słów. On marzył w swojej publicystce historycznej, jako naczelny redaktor tygodnika WTK, a potem Słowa Powszechnego, kiedy nadejdzie ten taki czas, że będzie mógł oddać hołd swojemu dowódcy Orlikowi i towarzyszom broni. I dopiero za sprawą Solidarności opublikował pierwszy artykuł na ten temat pod tytułem Oni też są Polakami. Ten tytuł jest dramatyczny, bo tak, przecież dla komunistów to nie byli Polacy. To byli ludzie, którzy walczyli, przecież przeciwstawili się komunizmowi. W tych trudnych warunkach podjęli bezwzględną walkę. Przecież to byli przede wszystkim ludzie ze wsi. To była chłopska armia, żołnierze Orlika, zapory, dziesiątków oddziałów partyzanckich. I dzisiaj jestem dumny, że Radio Maria poświęca tyle miejsca tym bohaterom. I chciałem złożyć hołd w tym miejscu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który pierwszy przecież przywrócił ich pamięć. Nadał należytą rangę tej uroczystości temu świętu, którego będziemy za parę dni obchodzić. Apeluję do wszystkich Polaków, przede wszystkim do młodych Polaków, żeby wzięli masowy udział w mszach świętych i wszystkich uroczystościach. Myślę też w tym dniu właśnie o moim przyjacielu, o moim niezapomnianym mistrzu, redaktorze Jerzy Ślaskim, autorze książki Żołnierze Wyklęci. On świadomie używał, przecież wiadomo, że byli to żołnierze wyklęci, nie dla narodu, nie dla żołnierzy Armii Krajowej, towarzyszy broni, czy patriotów polskich, tylko wyklęci przez aparat terroru, aparat komunistyczny. A dzisiaj mamy w telewizji, kto opiniuje, kto wydaje świadectwa, kto mówi o historii Polski, towarzysze partyjni, Oleksy, Kwaśniewski, Miller, przecież to byli i dziesiątki innych, to byli ludzie przecież, którzy zwalczali Kościół, zwalczali Armię Krajową, zwalczali historię Polski, opluwali ją, a dzisiaj śmią ci... nazywam ich po prostu szmaty moralne, a dzisiaj śmią zabierać głos. Więc chciałem tym swoim głosem oddać jeszcze raz hołd i cześć wszystkim żołnierzom wyklętym, żołnierzu płakowskiego zbrojnego podziemia. Cześć ich pamięci i dziękuję Radio Maryja za wasze zaangażowanie, za cześć, jaką oddajecie Armii Krajowej i całej polskiej historii. Przecież Kościół odegrał w historii tak wspaniałą rolę. Przecież żołnierzowi polskiemu Armii Krajowej września i żołnierzom wyklętych towarzyszył kapelan, który szedł i ginął. Cześć im pamięci.
Bóg zapłać, panie Andrzeju. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Taki też głos. Gdzie teraz z wyklętymi, panie dyrektorze?
No, przed nami dwa bardzo ważne spektakle. W dniu święta żołnierzy wyklętych w Ciechanowie, w tamtejszym Centrum Kultury o 19:00. Wszystkich, którzy są blisko, a nawet trochę dalej, zapraszamy. Mam nadzieję, że się jakoś tam pomieścimy. Tych spektakli za wiele nie grywamy, ale nie jest tego mało, więc można nas odnaleźć gdzieś w Polsce. A 3 marca w nieodległym od Ciechanowa Przasnyszu, także w Centrum Kultury tamtejszym o godzinie 17:00. I także wielkie zaproszenie dla wszystkich, którzy nas słyszą, a mogliby tam dotrzeć. Będzie to ważne, żeby z każdym się spotkać, kto dotrzeć może. Bo o spektaklu można opowiadać dużo, można go nawet obejrzeć. W telewizji Trwam, jak wiemy, ale zobaczyć na żywo to coś zupełnie innego i myślę, że warto zapraszać na żywy kontakt z teatrem nie teraz.
Dziękuję. Pani Agnieszko?
Cóż, ja mogę dodać, że dla osób z Podkarpacia, które tutaj właśnie dzwoniły, które się wypowiadały, pojawiła się szansa, że teatr zaistnieje w samym Rzeszowie ze spektaklem. Więc mój taki apel o to, żeby śledzić lokalne media. Jeszcze nie podaję żadnych konkretów, wszystko jest... I naszą stronę internetową. Jeszcze nie podaję żadnych konkretów, bo wszystko jest na etapie rozmów i planowania, ale jestem dobrej myśli i proszę nam życzyć i trzymać kciuki, żebyśmy spotykali życzliwych ludzi, którzy podejmą to wyzwanie razem z nami.
Pani myśli zostać na dłużej z teatrem, nie teraz, w Tarnowie?
Mam taką nadzieję, tak.
Panie dyrektorze.
No, ja mam nadzieję, że miłość jest naprawdę wzajemna. Ja kocham swoich aktorów, a myślę, że oni powinni kochać dzięki temu wszystkiemu, o czym tu dzisiaj opowiadamy, materię, z którą się parają. I sądzę, że tak jest, bo to jest wielka, wielka przygoda. I można by powiedzieć, że tak puentując, bo w tej przygodzie kryje się pewien klucz, tak puentując nieco te nasze dzisiejsze wieczorne rozważania tutaj przy mikrofonach Radia Maryja, zacytuję pewien fragment puentujący też spektakl. To jest tekst niebywały. Niebywały dlatego, że ma ponad 100 lat. To jest tekst z Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego, który brzmi dzisiaj, użyty przez nas w finale spektaklu, tak jakby był napisany wczoraj. I ten tekst niesie coś bardzo ważnego. Odnosi się też do wypowiedzi niektórych, którzy tutaj do radia dzwonili. Posłuchajcie państwo, co mówi jeden z bohaterów spektaklu w zasadzie w finałowej scenie. Powiedz, kiedy będzie tutaj prawdziwa Polska? Co? To nie może być tak, żeby Polski nie było. To jakaś intryga, nieporozumienie, zdrada. Mamy broń oddać? A później co? Koniec? A no właśnie, więc nie możemy oddać broni. Proszę ojca, proszę wszystkich słuchaczy. Naszą bronią jest teatr. Więc jeżeli Agnieszka mówi, że ma taką nadzieję, to ja jeszcze większą. Bo to jest nasza broń. Dzięki, i tak musi być.
Dzięki uprzejmości pana dyrektora i aktorów. Spektakl Wyklęci na antenie telewizji Trwam w piątek, 1 marca o 22:40. Zapraszamy. Bardzo dziękuję, że byliście razem z nami. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie.
My także.
Dziękujemy.
My także.
Pozdrawiam.
Bóg zapłać.
Cały zespół. Dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję też państwu za uwagę. Dzisiaj honor i pamięć żołnierzom wyklętym. Nasi goście, pan Tomasz Antoni Żak, dyrektor teatru Nie Teraz, autor scenariusza i reżyser spektaklu Wyklęci. Była z nami również pani Agnieszka Rodzik, aktorka teatru Nie Teraz w Tarnowie.